Słychać mnie? Słychać. Głośno i wyraźnie. Widać mnie? Dobrze? Czyli jednak widać moje zmiany żywieniowe. Cieszę się. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł podzielić się sobą, które Pan położył mi na sercu. Pierwszy raz w 2019 roku. Patrzcie, bracia i siostry, mamy 2019 rok. Mamy 2019 rok i słowo, które powstało ponad 2000 lat temu, dalej jest aktualne. Amen?
Amen.
To jest niesamowite. Coś, co zostało objawione, coś, co zostało spisane 2000 lat temu, trwa do dnia dzisiejszego i cały czas jest aktualne. Słowo Boże się nie przeterminowuje, tak jak Bóg jest wieczny, tak i Jego Słowo. A dzisiaj otwórzmy Ewangelię Marka, 9 rozdział, przeczytamy parę wersetów z 9, parę wersetów z 10. Troszeczkę będziemy, ten tekst będzie troszeczkę taki porwany. Ja zachęcam, żeby przeczytać całość, żeby w domu przeczytać całość, o czym dzisiaj teraz będziemy czytać. Żeby sobie przeczytać cały 9, 10, a najlepiej w ogóle całą Ewangelię Marka. To już byłoby super. Ale tutaj zaczniemy od wersetu 33, rozdział 9, strona 1080. I przybyli do Kafarnału, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto jest z nich największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli kto chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię i postawił je przed nimi, i wziął je w ramiona i rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I na tym wykończymy, przejdziemy teraz do 10, pierwszy werset. I wstał i udał się stamtąd w granicę Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do niego. A on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I teraz przechodzimy do 13. I 10 rozdział, 13 werset. I przynosili do niego dzieci, aby ich się dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Najfajniej było przeczytać to wszystko oczywiście ciurkiem, tylko że tak jak zwróciliście uwagę, trochę czasu by nam zajęło, a czas mamy ograniczony. Więc chciałem wam pokazać jedną rzecz. Jak Pan Jezus odwoływał się też do... w swoich porównaniach do dzieci. I to nie było jedno odwołanie jakieś epizodyczne, tylko zwróćmy uwagę, zarówno jak był w Kafarnaum, ale także jak przyszedł do Judei, tak? Dobrze. I udał się stamtąd w granicy Judei. Zarówno w obu miejscach Jezus porównywał niektóre sytuacje, porównywał też postawę, porównywał, pokazywał, kim należy być, żeby przyjąć Królestwo Boże, żeby przyjąć Jego. I on wskazywał na dziecko. Pokazywał na dziecko. Dlaczego wskazywał na dziecko? Na samym początku uczniowie zastanawiali się, który z nich jest największy. Dyskutowali, kto jest najważniejszy z nich wszystkich. A Jezus chciał pokazać, że nie liczy się, kto jest najważniejszy, ale ten, kto jest najmniejszy. Nie liczy się ten, który rządzi, tylko ten, który służy. Bo on przyszedł służyć i on oczekuje, że my też będziemy tacy jak on. A dziecko jest najmniejsze. Druga sprawa, dziecko jest, i tu już powiedział w Judei, dlaczego powiedział, że ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdzie do niego. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jest ufne. Dziecko ufa swoim rodzicom. I u dziecka nie ma tak jak u dorosłego zastanawianie się, a może tak, a może inaczej, to co powiedział. Jeżeli rodzic powie, że tak, to dziecko to ślepo wierzy. I Bóg chce, żebyśmy wierzyli, żebyśmy byli jak dzieci, czyli żebyśmy wierzyli ślepo w to, co on mówi. O, to jest dosyć mocne słowo, ale, dosyć, ale też i dosyć dobre. Bóg chce, żebyśmy przyjmowali to, co jest od Niego, bez zawahania, bez sprzeciwu, żebyśmy mieli wiarę, tak jak małe dziecko ma wiarę w swoich rodziców, dorosłego, że to, co dorosły powie, to tak jest, tak samo Bóg chce, żebyśmy mieli tą wiarę, taką wiarę. Ale nie o tym chcę teraz mówić. Chciałbym się skupić na czym innym. Chciałbym się skupić na wersecie, wersecie 14, 10 rozdziału. Jeszcze raz przeczytam. A nawet i 13. I przynosili do Niego dzieci, aby ich się dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Pozwólcie dziadkom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im. Czytaliśmy o tym, jak uczniowie nie chcieli dopuścić dzieci do Pana Jezusa. Możemy się domyślać, że to były zdrowe dzieci. Bo jak dzieci są chore, no to jednak każdego w jakiś tam sposób serce boli i fajnie byłoby mu jak najbardziej pomóc. Więc tylko ja tutaj już zgadujemy. Myślę, że uczniowie nie gromiliby rodziców takich dzieci, tylko by chętnie podkładali Panu Jezusowi, żeby je uzdrowił. Ale uczniowie gromili, więc możemy zgadywać, żeby to dzieci zdrowe. I uczniowie nie chcieli dopuścić tych dzieci przed oblicze Pana Jezusa. Być może uważali, że to nie jest miejsce dla nich. Że zgromadzenie, tamtejsze zgromadzenie, to nie jest miejsce dla dzieci. Pan Jezus szybko to zweryfikował. Pan Jezus szybko pokazał swoim apostołom, swoim uczniom, że ich myślenie jest błędnym myśleniem. Że właśnie zgromadzenie to jest miejsce dla dzieci. Mało tego, należy, nie wolno zabraniać dzieciakom przychodzić do Niego. Przyprowadzajcie ich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Nie zabraniajcie im. Pan Jezus wskazywał, że ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Czy mamy się cofnąć? Mamy stać się dzieciakiem? Oczywiście, że nie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Nie zabraniajcie. Wiele osób sobie może teraz powiedzieć: mnie to nie dotyczy. Nie mam z tym problemu. Ja swoim dzieciom pozwalam przychodzić do Pana Jezusa, a nawet je przyprowadzam. Ale jak zastanowimy się i zaczniemy analizować nasze życie, nasze zachowanie, to może wyjść na to, że tak naprawdę z tym problemem może się spotykać wiele rodzin. Ja nie mówię o rodzinach świeckich, ale też o rodzinach chrześcijańskich. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 3:2 napisał, a raczej powiedział: poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliśmy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w kościele, na kazaniach. Zazwyczaj to się dotyczyło osób dorosłych, które przychodzą zaraz po nawróceniu i potrzebują tych podstaw. Potrzebują tego mleka, żeby od czegoś zacząć naukę o Jezusie. Często jest tak, że niektóre kazania mogą być za trudne dla tych osób, co nie mają podstaw. To jest normalne. Jak ja przychodziłem do kościoła, jak ja przyszedłem pierwszy raz do kościoła, wydawało mi się, że jestem dobrym chrześcijaninem, a Słowa Bożego niewiele znałem, tylko to, co jest najbardziej oklepane. Niektóre kazania były dla mnie za trudne. Dlaczego? Ja ich nie rozumiałem. Nie miałem podstaw. I tak samo apostoł Paweł wiedział, natchniony Bożym prowadzeniem, że zanim się przejdzie do już do trudniejszych rzeczy, trzeba zacząć wyjaśniać te prostsze. Bo co się dzieje, kiedy pominiemy podstawę? Wiedza nie zostanie przyjęta. Nie zostanie przyjęta z braku zrozumienia. Nie da się jeździć rowerem bez nauki, bez poznania podstawowych zasad hamowania, utrzymania równowagi, pedałowania i tak dalej. Nie da się. Tak samo i z wiarą. jeżeli ktoś nie nabędzie podstaw, często też wiarę odrzuca. Odrzuca Boga, bo on nie rozumie, że kim jest Bóg. On jak nie widzi Boga, to on od razu odrzuca. Nie ma podstaw, nie wie, że błogosławieni ci, co uwierzyli, a nie widzieli. Ludzie jak czegoś nie rozumieją, od razu odrzucają. I to się dzieje też w kościołach. Wiecie, ile kościołów mieniących się kościołami biblijnymi, chrześcijańskimi, odrzuca prawdy biblijne, mówienie na językach, prorokowanie. Ilu gorliwych chrześcijan odrzuca ten dar, zaprzeczając Słowu Bożemu. Dlatego w związku z tym kościoły organizują te duchowe mleko dla najmłodszych. W związku z tym kościoły organizują i prowadzą szkółki oraz spotkania młodzieżowe. W niektórych kościołach jest więcej. U nas mamy 4 grupy. Szkółki nie powstają po to, aby kaznodzieja miał spokój, żeby mógł sobie spokojnie głosić, bo nikt mu tu nie będzie biegał, nikt nie będzie mu przeszkadzał, go nie będzie rozpraszał. Szkółki też nie powstają po to, aby rodzice mieli spokój, żeby sobie mogli spokojnie posłuchać kazania. Szkółki to jest to mleko, które zapewnia Kościół, które to zapewnia zgromadzenie. Szkółki powstają po to, żeby pomóc rodzicom w szerzeniu wiary, o tak, w zrozumieniu prawd biblijnych. Tak samo jak spotkania grup młodzieżowych, tak samo jak zloty młodzieżowe. To są te miejsca, w których nasze dzieci mogą uczyć się o Bogu, mogą przychodzić do Pana Jezusa, bo rozumieją to, co się do nich mówi. Dlaczego? Bo ten program jest do nich odpowiednio dopasowany. Każda grupa ma inny program, każda grupa ma inny cykl nauczania. Ale do każdej grupy program jest odpowiednio dopasowany. Ja mogę powiedzieć po swoich dzieciach, że moje dzieci są zachwycone szkółkami prowadzonymi przez siostry. Nie mogą się doczekać. Daniel zawsze, jak jest chory, to bardzo, czego najbardziej żałuję, że nie może przyjść do kościoła i nie może być na szkółce. A Eliana tak naprawdę już od połowy nabożeństwa już mówi o szkółce. I to nie dlatego, że oni idą tam i bawią się. Bo to jest jedno. Oni wracają zadowolone, wracają szczęśliwe. Ale też pytamy się, co tam jeszcze, czego się ciekawego dowiedzieli się, co było na szkółce. I zaczynają mówić historie biblijne, prawdy biblijne. I to jest dopiero super. Bo dzieci wychodzą, które mają i mają już... I pomału te podstawy zostały tam im jakieś tam zaszczepione. Jakaś historia biblijna, coś tam. Z Biblią dzieci zaczynają mieć do czynienia. Nawet 3-letnie dzieciaczki. To, co czasami Eliana mówi, super. 3-letnie dziecko. Dopiero tak naprawdę przy nich ja sam zobaczyłem wartość prowadzonych szkółek. W tym tygodniu miałem okazję przypoznać wychowawczynię Nikoli. Miałem okazję z nią chwilkę porozmawiać. I jedną rzecz fajną, co mi powiedziała, to, że jest zdziwiona, że Nikola ma taką dużą wiedzę biblijną. Zasługa rodziców bardzo duża, że Nikola ma dużą wiedzę biblijną i powiedziała, że też mają organizowane religie i na tych religiach malują, rysują dzieci i się bawią. No tak, pewnie, że tak, bo to są... I zacząłem tłumaczyć, dlaczego. Szybko mi przerwała, powiedziała, no dobrze robicie, macie fajniej niż my. To, czy mamy fajniej, czy nie fajniej, to nie jest tak naprawdę najważniejsze. Najważniejsze jest to, że dzieci wychodzą zadowolone, że dzieci wychodzą tam naprawdę szczęśliwe, ale przede wszystkim dzieci wychodzą z postawami. To jest niesamowite. A wiecie, przygotowanie szkółek, ile zajmuje czasu? Zwłaszcza dla tych najmłodszych dzieci? Zresztą to i tak teraz te programy, nie, książki są na tyle, no są lepsze, ale w zeszłym roku, bodajże, czy 2 lata temu, siostry, które zajmowały się sztukami dla tej najmłodszej grupy, potrafiły po kilka godzin spędzić szykując materiały. Wyobraźcie sobie. Jak ja widziałam Litkę, jak zaczynała czasami o tej 22, kończyła o drugiej nocy, szykując materiały na usługę dla dziesiątki osób, 10 osób, małe dzieci, na 45 minut do godziny czasu. Zobaczcie, jakie to jest poświęcenie. To jest bardzo dużo, i przygotowanie szkoły zajmuje bardzo dużo czasu i modlitwy. Dlatego docenimy te osoby, które naprawdę się poświęcają, i módlmy się o nie. Módlmy się o nie, bo w jakiś tam sposób wy powierzacie też swoje dzieci. I żeby też to wszystko było robione zgodnie z Bożą wolą, a nie zgodnie z wolą człowieka. I to samo jest ze spotkaniami młodzieżowymi. To już jest zupełnie inny charakter grupy. Ale sedno jest to samo. Nauka, wzmocnienie i rozwój. Rozwój duchowy. Drugi ważny aspekt szkółek i młodzieżówki jest to, że dzieci przebywają w swoim gronie. Nie jesteśmy dużą społecznością. Oznacza to, że nasze dzieci są otaczane przez osoby spoza. Osoby, które nie do końca je rozumieją, a przez to, tak jak wcześniej mówiliśmy, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to odrzuca. Nie akceptują. Te cotygodniowe spotkania, czy młodzieżówka, czy szkółka niedzielna, pokazują, że dzieci, że oni nie są sami. Oni nie są wyobcowane. Mają inne dzieci, mają innych rówieśników. O, to jest lepsze słowo nawet. Innych rówieśników. Którzy też, tak jak oni są w podobnej sytuacji jak oni. To jest ta grupa, która w jakiś tam sposób też ich wzmacnia, żeby przeżyć kolejny tydzień wśród osób, których ich nie akceptują. Wtedy nasze dzieci, nasza młodzież nie czuje się wyobcowana, bo widzi, że nie są sami. A czy oni to lubią? Niech da do myślenia fakt o długości młodzieżówek. Zdarza się, że Litka wraca godzina pierwsza. Co ty tyle robiłaś? No młodzież chciała. Młodzież miała ze sobą dobry czas. Zaczyna się godzina 18. W środku tygodnia, gdzie trzeba rano wstać, gdzie trzeba też i pójść do szkoły. A oni decydują się i chcą być ze sobą. Dzielą ten czas. W jakiś tam sposób, dzięki temu też, podczas tych spotkań dzielą się świadectwami, wzrastają w wierze. Wierzcie mi. Czasami jest tak, że rodzice nie pomagają w tym. Wręcz zniechęcają. Słyszałem, znaczy poznałem rodziców, którzy nie chcieli, żeby ich dzieci przychodzili tutaj do kościoła. Oni sami przychodzili, ale chcieli, żeby ich dzieci niekoniecznie tu przychodziły. Albo nie tylko tutaj. Chodźcie jeszcze do innych tych miejsc. Nie wzmacniali tego. Niektórzy wręcz utrudniali. Czasami powstawały też kary. Nie pójdziesz do kościoła, nie pójdziesz na młodzieżówkę, bo coś tam. Nigdy tego nie mogłem zrozumieć. Do momentu, kiedy sam jakiś czas temu powiedziałem mojej córce, jak tego nie zrobisz, to nie pójdziesz do kościoła. I od razu sobie przypomniałem tą sytuację, gdzie słyszałem o innych, jak ja byłem zbulwersowany, a ja zrobiłem to samo. Szybko się z tego wycofałem, bo jak można było powiedzieć dziecku, że coś jest ważniejszego niż społeczność Bożą, niż społeczność z Bogiem w zgromadzeniu dzieci Bożych? Jak tak można było zrobić? Ja to zrobiłem. Z czego nie jestem dumny. Wiele osób... nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. To jest to, o czym też Pan Jezus mówił. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Pozwólcie im. Przyprowadzajcie je do mnie. Byli też rodzice, i to mi się strasznie podobało, którzy bardzo mocno wspierali swoje dzieci i wspierają w tym, żeby przychodziły na te spotkania. potrafili w nocy przyjechać i dzieci odbierać. Pozdrowienia dla Mietka. Zaspanego. potrafili przyjechać w nocy i dzieci odbierać. To nie w sumie nie tylko Mietek, bo naprawdę jest wielu rodziców, co poświęcali swój czas i potrafili tego, potrafili jednak zapewnić dzieciom ten czas tutaj. Była też sytuacja, gdzie dziecko miało określony czas, do której może być poza domem. I jest jeden warunek, wyjątek, młodzieżówka. Do godziny 10 każdego dnia miał wracać do domu. Jak była młodzieżówka, mógł być do której chce. To jest wspomaganie. Dlaczego? Bo to jest działanie dla wspólnego dobra. To jest to przyprowadzanie dzieci do Chrystusa. To jest nie zabranianie tego. Bo Kościół może pomóc, ale tak naprawdę główna praca i główny obowiązek spoczywa to na rodzicu, nie na Kościele. Kościół wzmacnia, Kościół może pomagać. My wszyscy tutaj pomagamy sobie w tym zakresie. Ale tak naprawdę to wszystko zależy od rodziców. Bo czasami zdarza się tak, że rodzice sami nie pozwalają przychodzić dzieciom do Chrystusa. Czasami nawet zabraniają. I nie robią tego specjalnie. Mało tego. Według ich mniemania nie robią nic złego. Chodzą regularnie do kościoła. Mało tego, często służą w kościele. Prowadzą dzieci na szkółki. Zachęcają swoje dzieci do udziału w kościelnych spotkaniach, młodzieżówki, zloty, nawet ich wzmacniają i pomagają. Ale tak naprawdę nie przyprowadzają Jezusa do naszego Pana i Zbawiciela. Nie przyprowadzają swoich dzieci do Jezusa Chrystusa, a wręcz im czasami zabraniają. Kiedy to się dzieje? Zaraz o tym powiem. Słowo Boże mówi jasno o rolach mężczyzny i kobiety. Mężczyzna został stworzony, aby ciężko pracował. Tak czy nie? No nie. Został stworzony po co innego. Aczkolwiek swoją głupotą i swoją grzesznością doprowadził do tego, że ma ciężko pracować. I często wielu mężczyzn czuje, że to jest ich obowiązek i nic więcej. Jego obowiązkiem jest zapewnić byt rodzinie. Pomóc w powiększeniu rodziny, a następnie w zapewnieniu jej bytu. Dlaczego? Bo dzieci to już jest domena kobiet. I to kobieta ma wychowywać dzieci. A on nie musi. On ma pracować. I wszystko. Efezjan 6,4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Mamy słowo wychowujcie. Czyli jednak mężczyźni też muszą wziąć udział w wychowaniu. Teraz przeczytam kilka wersetów z przypowieści Salomona. 13:24. To żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Przypowieści Salomona, 19:18. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unosi przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. 22:6-15. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. Czekam na amen brata Krzysztofa. Rózga i karcenie daje mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. No właśnie matka. A to jeszcze za chwilkę w sumie. Rola ojca, jak słyszymy, czyli ma też wziąć udział w wychowaniu. Heli został osądzony przez Boga za to, że nieodpowiednio wychował swoich synów. Że zabrakło mu tego, o czym mówił Salomon. Czyli wychowania, o czym mówił też i Paweł, czyli wychowanie w karności dla Pana. Dzieci Heliego, synowie Heliego byli rozpuszczeni. Przede wszystkim robili wszystko na przekór temu, co powinni. Byli nieposłuszni Bogu. A rola matki, rola kobiety. przede wszystkim macierzyństwo. A jest to o tyle bardzo ważne. Dlaczego macierzyństwo jest ważne w roli kobiety? Drugi Tymoteusza, 15 werset. Ja przeczytam to z Biblii Gdańskiej. Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli by zostały w wierze i w miłości i w świętobliwości z miernością. Dlaczego przeczytam z Biblii Gdańskiej? Otóż w naszej Biblii sugeruje to, że zbawiona będzie przez rodzenie dzieci, przez macierzyństwo, jeśli zostanie w wierze i w miłości. Sugeruje, że tu chodzi o matkę. Słowo meinosin, które jest użyte jako jeśliby, występuje dwa razy w Słowie Bożym i w obu przypadkach dotyczy grupy osób. Nie pojedynczej osoby, tylko grupy osób. Więc no, ja się skłaniam przy tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. Jeśli by zostały w wierze i w miłości i w świętobliwości z miernością. Czyli jeżeli doprowadzi dzieci do zbawienia. I drugi Tymoteusza. Tu już siostrze jednej mówiłem, że to będzie jeden z moich ulubionych fragmentów. 2:3-5. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Słuchajcie, dziewczyny. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. I tutaj, w dzisiejszych czasach, zwróćmy uwagę, że w dzisiejszych czasach kobiety również zaczynają unikać wychowywania dzieci. Jak tylko mogą, uciekają od tego, zostawiając swoje dzieci na wychowanie systemowi bądź też innych osób. A gdzie uciekają? I to już też nie dotyczy też i mężczyzn, ale kobiet. Tak naprawdę rodzice. Już możemy mówić liczbę ogólnikowo, czyli rodzice. Uciekają do pracy, uciekają w swoje zainteresowania, hobby i tak dalej, i tak dalej. Izolują się całkowicie od dzieci. Słowo Boże mówi, że oboje rodzice mają brać udział w wychowaniu swoich dzieci. Dlaczego? Bo to rodzice mają być dla nich wzorem. Ojciec ma być wzorem dla syna, matka ma być wzorem dla córki. I zwróćcie uwagę też, że w prawidłowych relacjach matka staje się też wzorem kobiety dla syna. A ojciec staje się wzorem mężczyzny dla córki. Wystarczy popatrzeć. Pastor ma brodę? Ja też mam brodę. Jakiego syna? Ojciec Lili, mojej żony, ma okulary? Znalazł sobie męża okularnika. Moja mama bardzo dobrze gotuje. Lila, super. Więc to tutaj już ten. Moja mama lubi ogrody, moja żona tak samo. To możemy się pośmiać, możemy sobie pożartować. Ale coś w tym jest. Dlaczego? Dlatego, że to jest wzór, który my wynosimy z naszych rodzin. I to nie jest tak, że bierzemy kopię, że syn bierze kopię swojej matki, a córka bierze kopię swojego ojca. Ale często jest tak, że jeżeli ojciec jest albo matka, powiem słowo twarde, patologiczna, to często jest, że dzieci biorą sobie podobnych współmałżonków. Czy syn, czy córka. I to jest niestety nagminne. 5 Mojżeszowa, 5, 6, 7. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Na tym polega miłość rodzicielska. Jest to poświęcenie siebie dla innych, w tym konkretnie dla dzieci, nie oczekując niczego w zamian. Czyli mówimy o miłości agape. Miłość agape, która występuje tak naprawdę we wszystkich relacjach. Mówiliśmy o miłości agape do bliskich, mówiliśmy ostatnio o miłości agape połączonej z miłością eros, czyli miłości do współmałżonków. A teraz mówimy o miłości bezwarunkowej dla dzieci. Czasami ta miłość bezwarunkowa jest wykrzywiana, bo nie ma tego karcenia. To samo miał Heli. Kochał swoich synów, cały czas ich tłumaczył. Nawet tłumaczył przed ludźmi, którzy zarzucali którzy tak naprawdę byli świadkami przeciwko synom Heliego, przeciwko Hofniemu i Pinehasowi. On ich cały czas bronił. To była ta miłość, ale nie do końca o to Bogu chodziło. Można rzec, miłość patologiczna. Bo to nie była ta Boża miłość. Ta Boża miłość, czytaliśmy kto, tak naprawdę, jak się powinien zachowywać rodzic, jeżeli kocha swoje dziecko. Jeżeli mamy miłość w stosunku do naszych dzieci, to jest i faktycznie nasza postawa jest skierowana do nich takim, w takim miłosnym ujęciu, to jest to nauka Chrystusowa. I to jest czas, kiedy pokazujemy naszym życiem to, o czym nauczał Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi. O miłości. I to jest moment, kiedy przyprowadzamy Jezusa do, dzieci do Jezusa. Bo im pokazujemy na, drogę, którą Pan tutaj, którą Pan przebył i to, o czym On mówił, będąc tutaj na ziemi. Ale nie da się tego zrobić, jeżeli rodzic nie bierze udziału w wychowaniu, jeżeli unika. Udawanie chrześcijan na pozór, pokazywanie takiej pobożności, a postępowanie w życiu inaczej niż to, co się mówi, niż to, co się prezentuje w kościele, czy przy innych, osobach, powoduje, że dzieci zaczynają być wewnętrznie rozgoryczani. Przestają, nie wiedzą, co jest prawdą, co jest fałszem. Kolosan. Dzieci, bądźcie posłuszne dzieciom, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadało na duchu. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Bóg jasno przestrzega nas przed rozgoryczaniem dzieci. I to nie tylko chodzi o ojców, bo to też chodzi o matki. Czasy mamy szybkie, czasy mamy męczące. Szatan specjalnie działa tak, aby rozbić rodziny. Praca, często za granicą. Atrakcje poza pracą, realizowanie siebie, swoich zainteresowań, pochłania masę czasu. To wszystko po to, aby nie było jedności rodzinnej. I zaczyna brakować czasu. Doba jest za mała. Jak dziecko ma czerpać wzór z rodzica, którego nie ma? Który pracuje za granicą. Daleko od domu. I czasy przestaje mieć wpływ na to, co się dzieje w domu. I to dotyczy nie tylko ojców, to też dotyczy matki. Bo ja znam takie dzieci, gdzie to ojciec został w domu, a matka wyjeżdża cyklicznie na miesiące, wracając na krótki okres, i później znowu wyjeżdża za granicę. Jak dziecko może czerpać z wzór z rodzica, którego nie ma? Ludzie pędząc za dobrami naszych czasów, za zamożnością, za prestiżem, potrafią poświęcić swoje rodziny. A szatan to wygraj. Kiedyś bardzo mocno chodziłem na różne ćwiczenia fizyczne. Na tyle się w to zaangażowałem, że bardzo mi dużo czasu pochłaniało, a nawet i myślenia. I przewartościowałem sobie niektóre rzeczy. Na szczęście Pan Bóg mnie na tyle zatrzymał, że doznałem kontuzji. Musiałem sobie odpocząć przez 2,5 roku i przemyślałem. Dzisiaj dalej chodzę. Ale to jest, na pewno to się nie odbywa kosztem mojej rodziny. Wiecie, kto jest podatny na taką pułapkę? Słudzy Boży. Słudzy Boży. Ci, którzy prowadzą pasterze, kaznodzieje, słudzy Boży są podatni właśnie na taką pułapkę. I oni nie patrzą na zamożność, oni nie patrzą na prestiż, przynajmniej nie powinni. Oni patrzą troszeczkę inaczej. Oni patrzą na wykonywanie, na służenie Bogu. I służbę Bogu traktują ponad wszystko. A Bóg sam powiedział jasno, że ten, kto służbę traktuje gorzej, czy bardziej niż, wyżej niż swoje dzieci, niż rodzinę, ten jest gorszy od poganina. I ten czas, który powinien być dla rodziny, oni poświęcają na służbę. I czują się z tego, czują się usprawiedliwieni, czują się zadowoleni. Bo służą Bogu. Służą Bogu. A co się dzieje z ich dziećmi? Co się ma dziać, kiedy ojciec lub też matka nie ma czasu przyprowadzić do Chrystusa? Nie ma czasu uczyć tych podstaw. Bo tak jak wspomniałem na początku, Kościół tylko pomaga. To jest jedna godzina, tam dwie godziny w tygodniu. Reszty czas to jest czas dzieci z rodzicami. Jakiś czas temu w Białej odbył się pogrzeb pewnej kobiety, co bardzo mocno uczestniczyła w życiu kościelnym. Przyszedł cały kościół ludzi. Wszyscy płakali. Wszyscy. Z wyjątkiem dwóch osób. Jej synów. Tylko oni nie płakali. Bo całą swoją energię poświęciła na kościół. Na działanie w kościele. Zapominając o swojej rodzinie. A to jest bardzo niebezpieczne. Bo dziecko wychowane bez rodzica może mieć problemy z tożsamością płciową. Bo dlaczego może mieć problemy z tożsamością? Bo nie ma wzoru. Nie ma wzoru odpowiedniego. Czy to mężczyzna, czy kobieta, czy chłopak, czy dziewczyna. Czy rodzic, który nie bierze udziału w wychowaniu, przyprowadza dziecko do Jezusa? Sami doskonale wiecie, że to jest fizycznie niemożliwe. Innym przykładem, który zamiast zachęcać dzieci do przychodzenia do Jezusa, do kontaktu z Bogiem, często też zniechęca. I to popełniają osoby, które dopiero co się nawracają. Matki rodzin, którzy postanawiają zmienić swoje życie i na siłę zaczynają zmieniać życie swoich dzieci. Każąc, nie tłumacząc. Wyobraźcie sobie, jak dziecko zareaguje, jak przychodzi matka świeżo nawrócona albo ojciec, wywala mu telewizor przez okno, mówiąc, że to jest siedlisko szatana. Czy on będzie zachęcony do Boga? Jak się będzie zachowywało dziecko, które wiecznie będzie mu zabranione to? Bo to jest złe, bo to jest szatańskie, bo i tak dalej, bez tłumaczenia. Wczoraj szykując kazanie, zapytałem się mojej żony, jak to u was było? Skoro wy wszyscy służycie, jakoś udało się was wyprowadzić na ludzi, więc jak to się stało? Czy faktycznie wam rodzice zabraniali? Mówi, że nie tyle zabraniali. Okej. Nie tyle zabraniali, co tłumaczyli konsekwencje. Czyli dalej, tłumaczenie, to jest ten czas spędzony z dzieckiem. Tłumaczenie konsekwencji, zachowania, dlaczego powinno się robić tak, a nie inaczej. A nie tylko, bo to jest złe, to jest grzeszne, to jest szatańskie, pójdziesz do piekła. Wiecie, co wtedy będzie? Jak dziecko już na tyle będzie samodzielne, to on będzie się zachowywał jak pies spuszczony ze smyczy. Będzie chciał tego wszystkiego spróbować. I tak naprawdę rodzic będzie mógł sobie wtedy powiedzieć, on sam zdecydował, a to jest w dużej mierze wina rodzica. Nudzisz się? Ty idź lepiej przemyśl swoje zachowanie i poczytaj Biblię. Czy to jest wychowawcze? Dziecko będzie traktowało Biblię, Boga, w ogóle chrześcijaństwo, Kościół, jako coś złego. Nie będzie tego uśmiechu, co mają dzieci wracając ze szkółki. Ale naprawdę, można razem przychodzić do Jezusa. Można razem przychodzić przed Boże oblicze. Chociażby wspólnie czytając Pismo Święte. Wiecie, Daniel troszeczkę już jest większy i od jakiegoś czasu czytamy normalną Biblię. Już nie czytamy dziecięcych Biblii, bo był krok. Były takie bardzo, bardzo prosta Biblia, później bardziej już opisowa, a teraz wszystko wie. Już było dla niego za mało, wszystko wie. Czytaliśmy Nowy Testament, bo on jest najprostszy, ale on już też wszystko wie. Znam to, a coś innego, znam to. No dobra. Zaczęliśmy czytać Stary Testament krok po kroku. Przerobiliśmy drugą Księgę Królewską, Księgę Nehemiasza, teraz będziemy zaczynać Księgę Ezdrasza I wiecie co? Ja sam się bardzo dużo przy tym nauczyłem. To był ten czas, kiedy miałem synem, kiedy ja mu czytając to, ja sam, wiele rzeczy, na wiele rzeczy zwróciłem uwagę, na których wcześniej nie widziałem. Nie dostrzegałem. I to jest też dla mnie rozwój. Nie myślcie sobie, że ja wcześniej tej księgi nie czytałem, dopiero teraz poznaję. Ale na to... Dziękuję, bracie Robercie. Ale to jest... To tak jak... Słuchajcie, to tak jak czytacie książki albo oglądacie filmy. Ja może mniej książek, że tam więcej filmów oglądam. Jak oglądam 20 raz ten sam film, to i zawsze na coś innego zwracam uwagę, na to, czego wcześniej nie widziałem. I tak samo jest tutaj. Czytając Biblię dziecku, tłumacząc mu, wy sami nabieracie wiary. Bo skąd płynie wiara? Co Słowo Boże mówi? Ze słuchania Słowa Bożego. Sami się też uczymy tego. I od razu dziecko do Jezusa przeprowadzamy. Bo my to zaczynamy nam tłumaczyć. Ja to szczególnie, znacie mojego Daniela, on ma bardzo dużo pytań. To nie jest dziecko, które posłucha. Tylko, a po co, a dlaczego? Super, bo dzięki temu ja też wytężam szare komórki, żeby mu to jakoś odpowiedzieć sensownie. Do czego może prowadzić brak miłości rodzicielskiej? Albo jeżeli ta miłość rodzicielska jest niepełna. Wiecie, co może wtedy powstać? Odrzucenie dzieci. Podzieliłem odrzucenie na dwie kategorie. Na pełną i na niepełną. Odrzucenie pełne to wtedy, kiedy rodzic nie chce znać swojego dziecka. Nie chce z nim obcować. Słyszeliście wielokrotnie sytuacje, gdzie ojciec nie chciał znać swojego dziecka, albo matka porzuciła swoje dziecko, zostawiła z ojcem, sobie wyjechała nie wiadomo gdzie. To już całkowite odrzucenie. I jest odrzucenie niepełne. Często występuje w normalnych rodzinach, a także w rodzinach chrześcijańskich. Czyli brak pełnej akceptacji swojego dziecka, faworyzowanie dzieci. Kiedy dziecko odczuwa, że jest mniej kochane od innego. To jest klasyczny przypadek drugiego dziecka. W momencie, kiedy się drugie dziecko rodzi, wszyscy zaczynają obskakiwać małe dziecko, zapominając już o starszym. Wiecie, rodzice też faworyzują dzieci, już nawet jak są już dorosłe, kochając je bardziej od innych. I dzieci to czują. I ja tego się obawiałem przed narodzinami Elianki. Ja się obawiałem, że ja byłem tak zakochany, jestem dalej zakochany w swoim synu, że ja nie będę mógł bardziej kochać. I co będzie, jak mi się urodzi dziecko, które ja nie pokocham tak, jak pokocham syna? Moja żona z kolei się czego innego obawiała. Moja żona się obawiała, co będzie, jak się urodzi córeczka tatusia i nagle synek odejdzie w kąt. Życie pokazało, że zarówno moje obawy były przedwczesne, jak i mojej żony. Bo Daniel jest kochany w niektórych sprawach, a w niektórych jest irytujący. Eliana jest kochana w niektórych sprawach, w niektórych jest irytująca. Ale się uzupełniają. I nie można powiedzieć, że któryś jest fajniejszy, a któryś jest ten. Dzięki Bogu one są na tyle inne, a z drugiej strony na tyle kochane, że ja nie mam z tym problemów. A moja żona widzi, że Elianka nie jest córeczką tatusia. Zdecydowanie. Ale nie wszędzie tak się da. Co z tego, że rodzice się troszczą o dzieci, skoro wewnętrznie te dzieci czują się gorsze od drugich. I to dotyczy nie tylko ojca, ale też i matki. Wiecie, co się wtedy może stać? Dziecko może łapnąć niedobrego ducha, ducha odrzucenia. I duch odrzucenia może się pojawić nawet wtedy, kiedy dziecko jest poczęte wbrew chęci rodziców. Czyli po prostu rodzice nie cieszą się z powodu narodzin dziecka. Duch, jak każdy duch, który nie jest Duchem Świętym, jest duch paskudny. Ten duch naprawdę może bardzo dużo namieszać w życiu dziecka. A później już osoby dorosłej. Wiecie, co się wtedy pojawia? Pojawia się rozgoryczenie. To, o czym wcześniej czytaliśmy. Żeby nie rozgoryczać swoich dzieci. Bo czym jest rozgoryczenie? To jest ten chwast, o którym mówi słowo. To jest to ziarno chwastu, który zostaje zasiany w naszym sercu. W tym momencie rozgoryczenie zostaje zasiane w sercu dziecka. A do czego może prowadzić chwast? Do tego, że ziarno słowa, które zostało zasiane w sercu, może w niebie wzejść. Bo ten chwast może go przyblokować. Klasycznym, pięknym przykładem tego, o czym mówię, jest Jakub i jego synowie. Dlaczego oni chcieli, dlaczego synowie chcieli Jakuba, chcieli zabić Józefa? Bo był faworyzowany przez ojca. Oni nie mogli tego znieść. Nie mogli tego znieść, a Jakub się z tym w ogóle nie krył. Był faworyzowany przez ojca. Wiecie, wiele zła wyrządziło faworyzowanie, odrzucanie emocjonalne, zwłaszcza emocjonalne. Wielu homoseksualistów twierdziło, że było odrzucone przez jednego ze swoich rodziców. W liście do Rzymian czytamy, skąd się bierze homoseksualizm. Czyli to jest grzech, to jest następstwo grzechu. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniszczyli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I pracując jeszcze w policji, ja wiedziałem, że to jest grzech, ale modliłem się do Boga, żeby Bóg mi pokazał, jak ja mam z moimi kolegami rozmawiać, jak im to wytłumaczyć od strony biblijnej. Bo jak im powiem, że to jest grzech, to oni tego nie zrozumieją. I to pamiętam do dzisiaj. Bóg mi pokazał, skąd to się bierze. Szedłem na autobus. Dlaczego to pamiętam? Bo to był pierwszy raz, kiedy Bóg mi ewidentnie pewne rzeczy zaczął pokazywać w Biblii. I mi pokazał, że duża rola w tym to jest to też rodzice. Przede wszystkim odrzucenie. To jest ta podstawa. To prawda, to później dziecko samo decyduje, czy idzie z Bogiem, czy nie. Czy wybiera takie życie. Bo tu już nie chodzi już tylko o homoseksualizm, ale to też chodzi o życie, no nie wiem, przestępcze. O życie niezgody, w ogóle w zaprzeczeniu z zasadami chrześcijaństwa. Ale to się zaczyna od dołu, czyli to się zaczyna od tych pierwszych nauk. To się zaczyna od tego, jak to dziecko było wychowywane, czy miało wzory, jakie to były wzory, czy to były wzory biblijne, biblijnego mężczyzny, biblijnej kobiety. Czy była miłość, ta bezgraniczna, czy była miłość niepełna, czy nie było w międzyczasie jakiegoś chwastu zasianego przez rodziców. Grzech odrzucenia, duch odrzucenia, zaburzenie tożsamości, tożsamość męska, tożsamość żeńska. Mamy czasy, tak jak wcześniej wspominałem, trudne, gdzie szatan próbuje za wszelką cenę odwieść ludzi od Boga. To, co teraz mówię, może być w niektórych miejscach już stosowane za mowę nienawiści. Bo wszyscy uważają, że homoseksualizm to choroba. Ale Słowo Boże mówi jasno, że to, co dzisiaj nawet brat Krzysztof zaczynał modlitwą, że każdy z nas został stworzony na podobieństwo Boga. A świat dąży do tego, żeby nawet ta tożsamość została zamazana. Chłopcy mogą nosić sukienki, nie wolno absolutnie ich od tego odwodzić. Mogą bawić się lalkami, nie wolno ich od tego odwodzić. Mogą wchodzić w rolę kobiecy, absolutnie nie wolno tego odwodzić, tak samo jak kobiety. Bóg stworzył różne osoby i niektórzy mężczyźni mają, jak to się mówi, mają cechy kobiece, tak samo jak niektóre kobiety mają cechy męskie. Ale to dlaczego? Dlatego, że dla każdego z nas ma jakiś tam plan, jakąś służbę. I to nie znaczy, że ktoś jest od razu, może postępować niezgodnie ze Słowem Bożym. Każdy z nas jest inny ze względu na służbę, ze względu na pracę, którą mamy wykonać dla Pana. zobaczcie, jak ważni są rodzice w procesie kształtowania wiary młodego człowieka. Bo to jest rodziców rola, aby odpowiednio wychować dziecko po chrześcijańsku. Bóg nie odrzucił żadnego człowieka. To człowiek sam się odrzucił przed oblicze Boga. Dzieci potrzebują miłości. Dzieci potrzebują uwagi, poświęcenia czasu. A wiecie dlaczego? Bo jak zobaczą to i dostaną to, to też zobaczą naukę Jezusa. I zobaczą prawdę i będą chcieli do tej prawdy zmierzać. Jeżeli zobaczą prawdziwą wiarę, nie obłudną, nie na pokaz, ale taką tą prawdziwą, szczerą, to sami będą chcieli ją mieć. Bo będą widzieli błogosławieństwo Boże. A nie tylko, że wiara jest to restrykcje. Nic więcej. Że Bóg to znaczy ograniczenie. To ja nie chcę być z Bogiem. W pewnym momencie powiedzą, to ja wolę trochę tego świata zażyć. A może nawrócę się na starość. Ci, co tak myślą, wielu nie zdążyło się nawrócić, a jeszcze więcej nie chciało. I to jest to przyprowadzanie dzieci do Jezusa. Nie ściąganie na siebie do Kościoła, tylko swoją postawą, swoją miłością, swoim poświęceniem, pokazywanie drogi Jezusa. A żeby można było to zrobić, to sami musimy zmienić swoje życie tak, aby jak najbardziej podobać się Bogu. Na zakończenie chciałbym powiedzieć jeszcze jeden werset. Marka 9,42. A teraz tysiąclatki. Powiem szczerze, lepiej brzmi. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień na młyńskiej u szyi i wrzucić go w morze. I tym akcentem chciałbym wam podziękować. Niech Pan będzie błogosławiony.